Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł nie odnosi się do geografii, a do tego, co określamy mianem ducha europejskiego, a szerzej cywilizowanego, demokratycznego ducha Zachodu. Mamy wojnę u bram. I no jest to jakby konflikt między wschodem a zachodem i pojawiła się taka analogia historiozoficzna, że trwa to już od starożytności, od Persów i Greków. Będziemy dzisiaj mówili o wojnie, o tym strasznym wydarzeniu, którego jesteśmy świadkami na Ukrainie. A moim rozmówcą jest pan redaktor Marek Budzisz. Dzień dobry panie Marku, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Jest autorem znakomitej książki Strategiczna samotność Polski. Pan Marek Budzisz zajmuje się od wielu lat geopolityką, jest ekspertem do spraw Rosji i obszarów podsowieckich. Był też doradcą premiera i ministrów. No tutaj rzeczywiście książka jest znakomita, ale to nie pierwsza, bo jak przypominam sobie, pierwszą bodajże była jak Amerykanie kupili Alaskę tak od Rosji, tak? To jest 2017, tak? No książka, która rzeczywiście jest równie znakomita, ponieważ ona pewne mity falsyfikuje. No i książka następna, to już chyba przed wybuchem wojny, Wszystko jest wojną, czyli o kulturze strategicznej Rosji. Zacznę od tej takiej szerszej perspektywy, kiedy mowa o tej wojnie wschodu i zachodu, tak? O jakiejś, mówię, horror historii, tak? Groza historii tutaj się objawia w tym fundamentalnym sporze między wolnością a zamordyzmem, autorytaryzmem, między duchem demokratycznym a beatyfikacją władców, tak? Która była charakterystyczna dla kultury wschodu, że jakaś ciągłość jest. Nie wiem, zgodzi się pan? Ja wiem, że analogia to nie jest najlepszy trop, ale czasami, żeby zrozumieć jakby głębię zjawisk, jest pomocna.
Wydaje się, że mamy pewien spór między, czy konflikt, czy walkę, czy rywalizację między światem wolności, indywidualnego wyboru, umowy społecznej, światem republiki, innymi słowy, czyli tłumacząc na język polski Rzeczpospolitej, i światem braku wolności, światem autorytaryzmu, światem kultury przemocy. My w Polsce rozumiemy to doskonale, bo tak była zbudowana nasze państwo, nasza Rzeczpospolita, które starało się połączyć indywidualną wolność z funkcjonowaniem dużego organizmu państwowego. Przez wiele wieków to się udawało. Potem ulegliśmy naporowi przemocy i naporowi gołej siły, ale ten wątek w rytmie dziejów, on się powtarza, to jest pewnego rodzaju stały element funkcjonowania człowieka. To, że Rosja jest tylko jednym z negatywnych bohaterów tych wydarzeń, no to jest też pewna prawidłowość. Natomiast sama generalna zasada starcia świata wolności i świata opresji wydaje się tutaj mieć uniwersalny charakter.
No i ta oś, o której pan mówi, trzecia wojna światowa, tak, oś Korea Północna, Rosja, Chiny, Teheran, tak, wszystko państwa azjatyckie i autorytarne, bo taką bodajże tezę pan stawia o kształtowaniu się takiej właśnie koalicji, tak. India jeszcze tutaj oczywiście pojawiają się w tle.
India jest jednak państwem demokratycznym, nawet jeśli ta demokracja jest nieidealna, to tutaj trudno Indie wpisywać w tę, nazwijmy to, koalicję autorytarną, czy koalicję opresyjną wobec wolności. Natomiast rzeczywiście kształtuje się, ale tu jest jeszcze daleko, żeby mówić o jakiejś osi, to tutaj nawet nie ma współdziałania aż tak daleko idącego w kwestiach wojny i pokoju między tymi państwami, które pan wymienił. Natomiast proces jest dostrzegany, on jest niepokojący, dlatego że to grozi nie tylko trwałym podziałem świata, ale wręcz grozi konfliktem o wymiarze globalnym, bo liczba tych punktów zapalnych zaczyna się znacząco powiększać. Przecież to nie jest już tylko wyłącznie wojna na Ukrainie, chociaż ona oczywiście ma znaczenie zasadnicze dla kształtu porządku przede wszystkim w naszej części Europy, ale też i konsekwencji dla kształtu porządku globalnego. Jeśli ta tendencja się umocni i zaostrzy, to niestety wydaje się, że będziemy zmierzać w stronę starcia globalnego, czyli jakiejś formuły wojny światowej.
Czyli tak zwana groza historii. Ja pamiętam rozmowy swoje z Zygmuntem Kubiakiem, autorem mitologii i literatury Greków i Rzymian, który właśnie mówił o czymś takim, o grozie w historii, która jest jakby niejako wkomponowana, czy horrorze historii, horrorze metafizycznym. Ale zostawmy tutaj te przestrzenie. Nawiązując już do pana książki, tytuł Strategiczna samotność Polski zasugerował mi coś takiego, że Polska jest skazana na samotność, tak jak te nawiązania do II wojny światowej, tak? Natomiast pan inaczej rozumie ową strategiczną samotność Polski. Wydaje się, że ta książka jest pewnym imperatywem, tak? Należy ją polecać dyplomatom czy elicie dyplomatycznej, no nie tylko Polski. Na czym polega ta owa strategiczna samotność Polski? Co musimy zrobić? Co elity muszą zrobić?
Ta samotność strategiczna, o której ja piszę, ona jest pewnym stanem w punkcie wyjścia. Dlaczego to jest istotne akurat teraz? Dlatego, że my żyjemy w czasie zmieniającego się porządku globalnego. Pewne utrwalone systemy, w tym i system bezpieczeństwa wielostronnego, w którym przez lata funkcjonowaliśmy i który dobrze obsługiwał nasze interesy. Przynależność do Paktu Północnoatlantyckiego, nikt tego nie kwestionuje, była słusznym wyborem Polaków i polskich elit. To był i nadal w pewnym stopniu jest system, który dobrze obsługuje nasze interesy. O tym trzeba pamiętać. Ale jednocześnie nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z załamywaniem się porządku globalnego, a przynajmniej głęboką jego zmianą. Szczególnie jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo na wschodzie, bo na to też warto zwrócić uwagę. My po roku 89 odbudowaliśmy, czy zagwarantowaliśmy sobie bezpieczeństwo na zachodzie, na północy i na południu, bo tam graniczymy z państwami nam przyjaznymi, będącymi członkami tej samej wspólnoty narodów państw zachodu. Ale z pewnością nie można tego powiedzieć o wschodzie. Nasza granica wschodnia i cała ta przestrzeń geostrategiczna związana ze wschodem jest wysoce nieustabilizowana, jest potencjalnym źródłem zagrożenia dla polskiego bezpieczeństwa i dla polskiego dobrobytu. I z tego faktu, że zmienia się porządek globalny, wynika konieczność przemyślenia naszego położenia strategicznego i przemyślenia naszych interesów oraz tego, jak te interesy powinniśmy osiągnąć. To ma relację do systemu sojuszniczego w sposób, w którym uczestniczymy, następującą. Otóż nie oznacza to porzucenia przez sojuszników, ani tym bardziej nie oznacza wezwania, abyśmy to my tych sojuszników porzucili, myśląc o jakichś innych, bliżej nieokreślonych formułach. To po prostu oznacza, że my musimy... Tego rodzaju refleksja musi być uprawiana w pewnej samotności, bo ona dotyczy interesów strategicznych danego państwa, takiego jak Polska, położona w takim miejscu w Europie, z takim potencjałem i z takimi, jakie mamy ambicjami. To jest pewien element naszego rachunku strategicznego, który musimy sami samodzielnie przeprowadzić, w pewnej samotności. Najpierw to, czego chcemy, musi poprzedzić nasza refleksja, a potem musimy w konsekwencji budować narzędzia pozwalające nam osiągnąć określone cele. System sojuszniczy, w którym funkcjonujemy, jego kształt, nasze zobowiązania w ramach tego systemu, zobowiązania naszych partnerów, kierunki ewolucji tego systemu oraz to, w jaki sposób poprawić jego funkcjonowanie, to są narzędzia, które mają służyć osiąganiu tych celów określonych, sformułowanych i przemyślanych w ramach refleksji strategicznej. Więc w tym sensie ja raczej zwracam uwagę na pewną kolejność, następstwo postępowania. Najpierw refleksja, najpierw przemyślenie sytuacji, rozpoznanie wyzwań, zastanowienie się, co my powinniśmy zrobić, jakie są główne kierunki w naszej polityce, jakie powinny być główne kierunki naszej polityki w następnych latach, a potem próba budowy narzędzi, w tym i oddziaływania na system sojuszniczy, w którym funkcjonujemy. To w moim odczuciu jest pewna naturalna kolejność działania.
Przy założeniu oczywiście, że narody są egoistyczne i że każdy naród ma po prostu określone własne interesy, tak? I trzeba po prostu szukać zbieżnych płaszczyzn i jasno też definiować swoje autonomiczne, suwerenne interesy wobec też sprzymierzeńców. To jest jakby jasne.
Tym bardziej w sytuacji, kiedy rysują się nowe wyzwania i to niebagatelne. No, wojna na Ukrainie jest dramatycznym zwrotem o charakterze historycznym, jest taką wojną transformacyjną. Tego już dzisiaj nikt nie kwestionuje po roku jej trwania, że to jest wojna, która zmieni porządek globalny, a z pewnością zmieni porządek regionalny, czyli porządek, w którym my jako państwo funkcjonujemy. To jeszcze dodatkowo wymusza na nas głęboką i w pewnym obszarze również odważną refleksję strategiczną.
Znaczy my będąc blisko oczywiście mamy świadomość skali zagrożeń, ale mówię, Europa Zachodnia chyba musi się przebudzić z czegoś, co można określić onirycznym śnieniem, tak? 30 lat takiej utopii o łagodnym świecie, tak? Że to wszystko po prostu się załamało 24 lutego, ale to budzenie z onirycznego śnienia, no to jest proces długi. Pan też analizuje armię w tej książce europejskiej, mówi pan, że ona no nie jest w najlepszej kondycji, tak? Niemiecka, nawet francuska, która uchodziła za doskonałą, najlepiej Francja niby jest uzbrojonym krajem, a jednak pan uważa, że nie. Podobnie z armią Wielkiej Brytanii.
To wynika z oczywistego faktu, że te państwa mają inne interesy niż Polska. Znaczy leżą w innym miejscu w Europie i w związku z tym mierzą się z innymi zagrożeniami i budują inne narzędzia po to, żeby sobie zarówno z tymi zagrożeniami radzić, jak i realizować czy obsługiwać własne interesy. Siły zbrojne są narzędziem. Armia francuska jest armią relatywnie silną i nieźle zorganizowaną, natomiast nie jest armią, która mogłaby uczestniczyć w wielkiej wojnie lądowej, z którą mamy obecnie do czynienia, dlatego że jest armią, że Francja nie czuje się zagrożona od strony lądu. Rosjanie nie są zdolni do projekcji siły na takim dystansie, żeby uderzyć we Francję. Francja ma swoje interesy w basenie Morza Śródziemnego, ma swoje interesy globalne w związku z posiadłościami zamorskimi i ma swoje interesy, które obsługiwała siłami ekspedycyjnymi w Afryce Północnej. I tak ma skonstruowane swoje siły zbrojne. Ma znaczący komponent w postaci marynarki wojennej, ma znaczący komponent i pochłaniający sporo kosztów, czy sporo nakładów, jakim jest potencjał nuklearny, i ma też sprawne siły ekspedycyjne, które są w stanie realizować misje stabilizacyjne, krótkotrwałe operacje, ekspedycje w krajach Afryki Północnej. Natomiast nie ma, i tu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie ma sił, które byłyby w stanie realnie uczestniczyć w dużej wojnie lądowej, która miałaby się toczyć ewentualnie z Rosją na wschodniej flance NATO. Kwestie polityczne, czy Francja w ogóle chciałaby uczestniczyć w takiej wojnie, zostawiam z boku, bo zakładając maksimum dobrej woli i gotowość do wywiązania się ze zobowiązań artykułu 5, no trzeba mieć jeszcze zdolności, żeby w takiej wojnie uczestniczyć. Francja tych zdolności nie ma, bo tak zmieniła swoje siły zbrojne, one obsługują inne interesy. Podobna sytuacja jest w przypadku Wielkiej Brytanii, podobna sytuacja jest w przypadku Niemiec. No, te trzy państwa, mocarstwa europejskie, państwa znacznie bogatsze od Polski, mają łącznie potencjał, jeśli chodzi o na przykład siły pancerne, czyli mierzone liczbą czołgów, mniejszy niżli ma Polska. To pokazuje to, co się stało w minionych latach, i to wreszcie też pokazuje jedną zasadniczą prawidłowość. To znaczy myślenie, które w moim odczuciu w Polsce było dość silnie zakorzenione. Otóż myślenie sprowadzające się do mówienia, iż to NATO nas obroni w momencie, kiedy zostaniemy zaatakowani. W ramach artykułu 5 siły natowskie przyjdą nam z pomocą. To jest tak zwany wishful thinking. To jest myślenie, które przy analizie rzeczywistych zdolności państw Europy Zachodniej pokazuje, że oni takich możliwości nie mają i jeszcze przez długie lata mieć nie będą. A to weryfikuje kilka elementów politycznych. Po pierwsze, mówienie o europejskiej suwerenności strategicznej jest strategiczną pomyłką. Nie ma żadnej suwerenności, nie ma żadnego potencjału. Tak jak europejskie siły zbrojne nie mają żadnego potencjału i w ogóle są jakimś politycznym hasłem jedynie, a nie realnością. To oznacza, że sojusz wojskowy ze Stanami Zjednoczonymi, jedyną potęgą wojskową, która jest w stanie dokonać projekcji siły i to w krótkim czasie do Europy Wschodniej jest i powinien być pewnym zasadniczym elementem myślenia o strategicznej sytuacji Polski.
To bardzo
Ale
istotne.
najważniejszym czynnikiem powinno być myślenie o naszych własnych możliwościach i naszych lokalnych czy regionalnych sojuszach, bo to jest ten element, który jest w moim odczuciu prymarnym wobec wszystkich innych kwestii. Wojna i lekcje wyniesione z tej wojny jakby weryfikują wcześniejsze sądy. Ja tą książkę pisałem częściowo jeszcze zanim wojna wybuchła, szczególnie w tej części dotyczącej analizy potencjałów armii Europy Zachodniej. No ale w moim odczuciu to, co teraz się mówi, to co słyszymy, to co czytamy na temat zdolności armii naszych sojuszników z zachodu Europy, tylko potwierdzają te diagnozy, niestety dość ponure.
Znaczy, za tym stoi też szerszy problem, który pan stawia, mianowicie, że jak budować system bezpieczeństwa, tak, na przykład z Niemcami, którzy są irracjonalnie antyamerykańscy, tak, tutaj Francuzi też tradycyjnie są antyamerykańscy, ale jeszcze nawiązując do pana książki, mianowicie miałem takie wrażenie po jej lekturze, że wojna była nieunikniona ze względu na to, że elity rosyjskie zdały sobie sprawę, że Rosja nie ma szans w pokojowej rywalizacji. Uderzyła, aby wymusić polityczną wolę uwzględniania swoich interesów. I oczywiście na tym jest nabudowana ideologia tego rosyjskiego nazizmu, ale za tym stoi jakiś determinizm i to jest straszne w pewnym sensie.
Może nie tyle determinizm, co pewien rachunek sił przeprowadzony przez rosyjskie elity. Otóż rosyjskie elity uznały, mówiąc w pewnym skrócie, że czas nie pracuje na korzyść Federacji Rosyjskiej. To znaczy ten moment historyczny, w którym się znaleźliśmy w zeszłym roku, był tym optymalnym czasem, żeby spróbować jakby podyktować, bo to o to chodzi, nowe warunki funkcjonowania Europy. Dlaczego? Dlatego, że w miarę upływu kolejnych lat i w związku z polityką klimatyczną uzależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych relatywnie by malało. Co oznacza, że Rosja miałaby coraz mniejsze perspektywy zmniejszenia znaczenia w swoim budżecie i w swoim PKB dochodów z eksportu przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego. Mało tego, Rosja już obecnie, już w latach przed wybuchem konfliktu miała zasadnicze problemy z przyciągnięciem inwestycji do tego sektora, dlatego że te inwestycje były traktowane przez banki przede wszystkim zachodnie jako inwestycje mniej pożądane, a w związku z tym niechętnie finansowane. Co powodowało powstanie drugiego trendu, czyli zmniejszenie się fizycznych zdolności rosyjskiego sektora wydobywczego do produkcji na tak wysokim poziomie. Konsekwencje nałożenia się tych dwóch tendencji, Rosja w kolejnych latach miałaby coraz mniejszy strumień dochodów ze sprzedaży węglowodoru, zarówno ze względu na spadek znaczenia głównego z ich perspektywy rynku, jakim jest Europa, czy była Europa, no i ze względu na mniejsze wolumeny produkcji, bo ten potencjał produkcyjny, który nie inwestowano, a przynajmniej nie inwestowano tak, jak powinno się inwestować, ulegał i ulega nadal degradacji. A jednocześnie Rosjanie uznali, że Zachód jest słaby, jest podzielony, jest skłócony wewnętrznie. Stany Zjednoczone po wycofaniu się z Afganistanu raczej wybiorą opcję nie angażowania, tylko właśnie politykę ustępstw. No i wydaje mi się, że splot tych dwóch czynników, oczywiście tam ja opisuję szereg i też innych okoliczności, teraz nie mamy czasu, żeby to precyzyjnie wszystko omówić, no to spowodowało, iż Rosjanie uznali, że teraz albo nigdy, że teraz mają szansę narzucić swoją wizję Europie, narzucić pewien model funkcjonowania Europy, wypychając Stany Zjednoczone z Europy i układając sobie możliwość funkcjonowania przez najbliższe kilkadziesiąt lat. To było w moim odczuciu głównym powodem wybrania takiej drogi bezpośredniej agresji.
Czyli że z punktu widzenia rosyjskiej kultury strategicznej była to decyzja racjonalna.
Tym bardziej, że oni, że głównym elementem tej kultury strategicznej i w ogóle kultury politycznej Rosji jest przywiązanie do siły. Otóż Rosjanie uważają i nawet specjalnie tego nie kryją, że po pierwsze siła jest czynnikiem przesądzającym o pozycji państwa w relacjach międzynarodowych, a po drugie tę siłę należy aplikować realizując swoje interesy, czyli odwoływać się do argumentu siły, No i po trzecie wreszcie uważają, że państwa silne, duże, z dużym potencjałem wojskowym, bo z ich perspektywy siła to nie jest żaden soft power, to jest po prostu siła militarna. I oni uważają, że te państwa, które mają siłę militarną, mają też więcej praw. Mhm.
Znaczy jakby wielką zaletą pana książki jest to, że często pan cytuje poglądy geopolityków i politologów i no to z dwóch stron i to zwarcie no powoduje, że czytelnik musi sam sobie wyrobić opinię. Także jest pan bardzo powściągliwy. Zresztą przede wszystkim książka też ukazuje, jak powiedziałem, skomplikowaną, gęstą materią jest właśnie geopolityka, że jeden problem generuje następnych 5, 6 i jest to taka, powiedziałbym, rzeczywiście niezwykle trudna dziedzina. No zwłaszcza tego, co oczekują ludzie dzisiaj, no wróżenie trochę, wróżenie, czyli co będzie, jak dalej się to potoczy. Postawił pan taką tezę o możliwości budowania federacji z Ukrainą. No daj Boże, żeby to się oczywiście stało, tak? I na zasadzie takiego bardziej brytyjskiego Commonwealthu, bo kiedy powiedział pan najpierw o, no właśnie, o państwie federacyjnym, no to zostało to niezrozumiane, ale potem na szczęście już nastąpiło to zasadnicze sprostowanie i każdy rozsądny Polak no, powinien sobie życzyć, żeby ta wizja się spełniła.
W moim odczuciu my przede wszystkim powinniśmy myśleć o naszych interesach i zagrożeniach, a w kolejnej fazie myśleć o narzędziach, przy użyciu których możemy osiągnąć pozytywne efekty. I teraz gdybyśmy zaczęli od tej podstawy, to moim zdaniem oczywistą kwestią jest po pierwsze to, że sprawy związane z bezpieczeństwem sytuują się absolutnie jako priorytet naszej polityki, to zresztą nie tylko naszej, w najbliższych latach, niewykluczone nawet, że dziesięcioleciach. No, nie bez powodu Biden, występując w Warszawie, mówił o tym, że stoimy przed decyzjami, które jeśli zostaną podjęte, to ukształtują świat, w którym będą żyły, nie tylko będziemy my żyli, ale również nasze dzieci i nasze wnuki, czyli jesteśmy w jakimś punkcie przełomowym. Świat jest w punkcie przełomowym, Polska jest w punkcie przełomowym. Wojna na Ukrainie jest tego oczywistym dowodem. No i teraz trzeba w związku z tym myśleć, jak ta wojna się powinna zakończyć. To znaczy, jaka jest polska strategia zakończenia wojny na Ukrainie? Co my byśmy chcieli osiągnąć w wyniku tej wojny zakończonej zwycięstwem? Bo to, że życzymy Ukrainie zwycięstwa, to jest jedno, a to jak zdefiniować, co jest zwycięstwem, to jest jakby druga kwestia. W moim odczuciu Ukraina powinna wyjść z tej wojny w takim stanie, ażeby mogła przystąpić do odbudowy i ażeby mogła potem w konsekwencji zrealizować ten program państwowy, który ukraińskie elity sygnalizują, czyli być państwem zdolnym do utrzymania dużej i dobrze wyposażonej armii. Ukraińcy mówią o 300 tysiącach żołnierzy i odwołują się tutaj do doświadczeń Izraela. Mówią, że to jest pewien system, który Ukraina będzie musiała implementować, bo inaczej po prostu przed Rosją nie będzie się w przyszłości w stanie bronić. I to jest pewien interes również i Polski, dlatego że alternatywą jest no albo Ukraina kontrolowana wojskowo i politycznie przez Rosjan, jeśli przegra wojnę, co jest scenariuszem bardzo złym, bo wtedy oznacza, że tym następnym państwem, w którym zostaną wymierzone rosyjskie działania, będzie Polska. No albo Ukraina, jeśli tej wojny nie wygra, to może wyjść z tej wojny jako państwo bardzo osłabione. Ono już jest, Ukraina już jest dzisiaj państwem bardzo osłabionym. Ale jeśli Ukraina wyjdzie z wojny jako państwo osłabione z niestabilnym systemem bezpieczeństwa, bo to jest kluczowy element, nie gwarantującym jej bezpieczeństwa po zakończeniu wojny, to będzie państwem niezdolnym ani do odbudowy, ani do utrzymania znaczących sił zbrojnych i nie będzie wreszcie państwem zdolnym gwarantowania stabilnej sytuacji społecznej i politycznej wewnątrz, bo te problemy będą generowały nowe napięcia, tym bardziej, że Rosja będzie zainteresowana również i w przyszłości destabilizacją Ukrainy. A w związku z tym nie jest w naszym interesie sąsiadowanie z państwem, które będzie potencjalnie czynnikiem destabilizującym i przenoszącym te elementy destabilizacji na Polskę. A w związku z tym wywodzę z tego, że w naszym interesie jest zrobienie wszystkiego, żeby stabilizować Ukrainę. Nie tylko pomóc jej wygrać w wojnie, ale również doprowadzić do sytuacji, kiedy ona będzie objęta pewnym systemem bezpieczeństwa gwarantującym jej stabilny pokój, bo to gwarantuje perspektywę odbudowy, a perspektywa odbudowy gwarantuje możliwość zbudowania silnej armii i pewnego ładu wewnętrznego, w tym i reform, których Ukraina potrzebuje. I suma tych starań, związków Polski z Ukrainą, relacji, pomocy, wspólnych programów, przedsięwzięć, no ona może nas doprowadzić, w gruncie rzeczy nie wiemy gdzie. Znaczy będziemy blisko ze sobą współpracować. Ja uważam, że musimy blisko ze sobą współpracować, bo Ukraina jest takie ryzyko, sama sobie nie poradzi. W związku z tym Polska musi w dobrze pojętym własnym interesie realizować pewną misję, nazwijmy to rozwojowo-cywilizacyjną na Ukrainie. W tym i porozumienia o charakterze wojskowym, współpracy przemysłowej na rzecz wojska, wspólnych zakupów dla armii, wspólnego szkolenia, ujednolicenia standardu, wymiany informacji wszelkiego rodzaju. No cały ten obszar, olbrzymi obszar spraw, o którym mówimy, który już się robi, bo mówiąc o tym, że armia Ukrainy jest dostosowywana do standardów natowskich, to właśnie o tym mówimy. Czy to jest państwo federacyjne, czy to jest po prostu bardzo pogłębiona współpraca, ja tego nie przesądzam. Ja tylko mówię, że nie możemy ryzykować scenariusza, że Ukraina będzie państwem zdestabilizowanym i źródłem destabilizacji dla Polski, a to oznacza wielki wysiłek również dla naszego państwa.
Niemniej rzeczywiście jest to niebywała szansa historyczna, jaka otwiera się przed Polską, jeśli będzie się realizował ten scenariusz, daj Boże, pozytywny. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Marek Dziwicz, znawca geopolityki, autor książek. Ostatnia to Strategiczna samotność Polski. Dziękuję, panie redaktorze. Natomiast na zakończenie zaproponuję fragment utworu Serenada na pianino Kisielewskiego Stefana, wielkiego publicysty i pisarza, a także kompozytora, muzyka, w której jest ironia i sarkazm wobec rzeczywistości. Jeszcze raz dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Do widzenia.
Kierunek Europa.